Rozdział 29. Zaginiony diadem.
Neyville, niech mnie, jak ty?
Ale Neyville dostrzegł Rona i Hermionę i podbiegł, by z nimi się też wyściskać, wydając okrzyki radości. Im dłużej Harry mu się przyglądał, w tym gorszym stanie go znajdował. Wokół zapuchniętego oka widniał żółto-fioletowy siniec, na twarzy miał szramy, a ogólny wygląd sugerował, że musiał ostatnio żyć w bardzo trudnych warunkach. Promieniował jednak szczęściem, gdy wypuścił Hermionę z objęć i powtórzył: Wiedziałem, że się pojawisz. Wciąż powtarzałem Simiusowi, że to tylko kwestia czasu. Neyville, co ci się stało? Co? A, to! Machnął ręką i pokręcił głową z lekceważeniem. Nic takiego. Simius jest w gorszym stanie. Zobaczycie. To co, idziemy? A, zwrócił się do Aberforta. Ab, tu zaraz może się pojawić więcej ludzi.
Więcej ludzi? Powtórzył Aberfort złowieszczym tonem.
Co znaczy więcej? Longbottom? Jest godzina policyjna, a cała wioska jest pod działaniem zaklęcia zawodzącego.
No wiem, dlatego aportują się prosto do baru. Po prostu wyślij ich przejściem, jak tu się zjawią, dobra? Dzięki.
Neyville wyciągnął rękę do Hermiony i pomógł jej wspiąć się na gzym z kominka, a potem wprowadził ją do tunelu. Za nią szedł Ron, potem sam Neyville. Harry zwrócił się do Aberforta.
Nie wiem, jak panu dziękować. Dwukrotnie uratował pan nam życie.
Więc teraz o nie dbajcie, burknął Aberforth. Może nie będę mógł uratować go po raz trzeci.
Harry wspiął się na gzym z kominka i przelazł przez dziurę za portretem Ariany. Po drugiej stronie było kilka gładkich kamiennych stopni. Wyglądało na to, że przejścia używano od wielu lat. Na ścianach wisiały mosiężne lampy, a ziemista podłoga była wydeptana i gładka. Ruszyli mrocznym tunelem, a ich cienie chwiały się i raz po raz pomykały do przodu.
Od jak dawna jest to przejście? Zapytał Ron. Nie ma go na mapie Huncwotów, prawda, Harry? Myślałem, że jest tylko 7 tajnych wyjść ze szkoły. Przed rozpoczęciem roku szkolnego wszystkie pozamykali, odrzekł Neyville. Nie można z nich korzystać, bo wejścia są obłożone zaklęciami, a wyjść strzegą śmierciożercy i dementorzy. Odwrócił się i zaczął iść tyłem, cały rozpromieniony, chłonąc ich wzrokiem. Ale co tam, nieważne. Mówcie, czy to prawda? Naprawdę włamaliście się do banku Gringota? Uciekliście na grzbiecie smoka? No wszyscy tylko o tym gadają. Terry Boost został pobity przez Karoła, bo opowiadał o tym głośno podczas kolacji.
Tak, tak, to prawda, powiedział Harry.
Neyville roześmiał się radośnie.
A co zrobiliście ze smokiem?
Wypuściliśmy go na wolność, odrzekł Ron. Hermiona chciała go sobie zatrzymać, ale...
No, Ron, nie przesadzaj. Ale powiedzcie, co robiliście?
Mówią, że się ukrywasz, Harry, ale ja w to nigdy nie uwierzyłem. Myślę, że coś zamierzasz.
I masz rację, odrzekł Harry, ale powiedz nam o Hogwarcie. Neyville, nic nie wiemy, co się dzieje w szkole.
No, jest... To już nie jest prawdziwy Hogwart, Neyville spoważniał. Wiecie o Karołach? O tym rodzeństwie śmierciożerców, którzy teraz tam uczą?
No, nie tylko uczą, pilnują porządku w szkole
i bardzo lubią karać.
Jak Umbridge?
Umbridge to w porównaniu z nimi łagodny baranek. Jak ktoś coś przeskrobie, to inni nauczyciele mają obowiązek odesłać go do Karołów.
A jeśli tylko mogą, to tego nie robią. Wszyscy ich nienawidzą tak samo jak my, uczniowie. Ten Amicius uczy obrony przed czarną magią, tyle że to już nie jest żadna obrona, tylko sama czarna magia. Każe nam ćwiczyć zaklęcie Krucjatus na tych, którzy dostali szlaban.
Co?
Połączone głosy Harry'ego, Hermiony i Rona potoczyły się echem wzdłuż tunelu.
No tak, właśnie w ten sposób to zarobiłem, pokazał głęboką szramę na policzku. Odmówiłem rzucenia Krucjatusa, ale niektórzy to robią. Crape i Goyle to uwielbiają. Po raz pierwszy są w czymś najlepsi. Ale kto, siostra Amisiusa, naucza mu mugoloznawstwa, to teraz przedmiot obowiązkowy dla wszystkich. Musimy wysłuchiwać, że mugole to właściwie rodzaj zwierząt, że są głupi i brudni, że to oni zmusili czarodziejów do ukrycia się, bo tak ich gnębili, no i że teraz przywróci się dawny ład. No to zarobiłem, wskazał na inną szramę na policzku, bo zapytałem, ile mugolskiej krwi płynie w niej i w jej bracie. Kurczę, Neyville, odezwał się Ron, w takich warunkach trzeba trzymać dziób na kłódkę. No ale ty jej nie słyszałeś, też byś nie wytrzymał. Poza tym to pomaga. Jak ludzie się stawiają, to daje wszystkim nadzieję. Zrozumiałem to, kiedy ty to robiłeś, Harry. No ale oni robią z was osełki do ostrzenia noża, powiedział Ron, krzywiąc się lekko, bo właśnie przechodzili obok kolejnej lampy i jej światło pogłębiło okrutne szramy na twarzy Neyville'a. Neyville wzruszył ramionami. A co tam? Nie chcą przelewać zbyt wiele czystej krwi, więc torturują nas trochę, tylko wtedy, gdy pyskujemy, ale wiemy, że nas nie zabiją. Harry nie bardzo wiedział, co jest gorsze, to, o czym opowiada Neyville, czy rzeczowy ton, jakim to mówił. Naprawdę w niebezpieczeństwie są ci, których przyjaciele albo krewni sprawiają nowej władzy kłopoty na zewnątrz. Stają się zakładnikami. Stary Ksenio Laugut trochę za wiele sobie pozwalał w żonglerze, więc wywlekli Lunę z pociągu, kiedy wracała do domu na Boże Narodzenie. Neyville, nic jej nie jest. Widzieliśmy się z nią. Wiem, dostałem od niej wiadomość. Wyciągnął z kieszeni złotą monetę i Harry rozpoznał jeden z fałszywych galeonów, których używali w gwardii Dumbledora do przesyłania sobie wiadomości. Wspaniała rzecz, powiedział Neyville, uśmiechając się do Hermiony. Kerołowie dostawali szału, bo nie wiedzieli, w jaki sposób się komunikujemy. No i wymykaliśmy się w nocy i wypisywaliśmy na murach graffiti, na przykład gwardia Dumbledora nadal przyjmuje ochotników, albo takie różne. Snape był wściekły. Powiedziałeś, wypisywaliśmy? Zapytał Harry, którego uderzył czas przeszły. No bo było coraz trudniej. Na Boże Narodzenie straciliśmy Lunę, Ginny nie wróciła po Wielkiej Nocy, a my troje byliśmy jakby przywódcami buntu. Karołowie chyba się domyślili, że ja za tym stoję, więc zaczęli mnie ostro przyciskać, a potem przyłapali Michaela Cornera, jak próbował uwolnić jednego pierwszoroczniaka, którego zakuli w łańcuchy, no i okropnie go torturowali. Ludzie się wystraszyli. No i wcale się nie dziwię, mruknął Ron, kiedy tunel zaczął się piąć pod górę. Sami rozumiecie, nie mogę od ludzi wymagać, żeby się godzili na to, co spotkało Michaela, więc zrezygnowaliśmy z takich numerów. Ale po cichu wciąż walczyliśmy, aż parę tygodni temu uznali, że jest tylko jeden sposób, żeby mnie powstrzymać. No i dorwali moją babcię. Co? Zawołali chórem wszyscy troje. No tak, powiedział Neyville trochę zadyszany, bo tunel podnosił się teraz stromo w górę. Teraz zrozumiecie ich sposób myślenia. Jak zobaczyli, że tak dobrze działa porywanie dzieci, żeby zmusić członków ich rodzin do posłuszeństwa, to wkrótce wpadli na pomysł, że można to zrobić w odwrotną stronę. Rzecz w tym, odwrócił się do nich i Harry ze zdumieniem zobaczył, że się uśmiecha, że nie docenili babci. Pomyśleli sobie, a stara czarownica mieszka sama, nie trzeba wysyłać całego szwadronu śmierciożerców. W każdym razie, parsknął śmiechem, Dowlish wciąż jest w świętym mungu, a babcia się ukrywa. Przysłała mi list. Poklepał się po kieszeni na piersiach. Napisała, że jest ze mnie dumna, że jestem godnym synem swoich rodziców i żebym robił tak dalej. Super, powiedział Ron. No, Neyville uśmiechnął się. Tylko kiedy zobaczyli, że nie mogą mnie do niczego zmusić, to stwierdzili, że Hogwart da sobie radę beze mnie. Nie wiem, czy planowali mnie zabić, czy zesłać do Azkabanu. W każdym razie uznałem, że trzeba pryskać. Chwileczkę, powiedział Ron, ale czy my nie idziemy prosto do Hogwartu? No oczywiście, sami zobaczycie, już jesteśmy. Minęli ostry zakręt i zobaczyli przed sobą koniec tunelu. Kilka stopni prowadziło do drzwi bardzo podobnych do tych za portretem Mariany. Neyville pchnął je i przeszedł przez nie pierwszy. Harry ruszył za nim i usłyszał, jak mówi: Zobaczcie, kto tu jest, a nie mówiłem wam? Kiedy Harry wynurzył się z ciemnego otworu, powitały go wrzaski i okrzyki. Harry, to Potter, to jest Potter! Ron, Hermiona! W pierwszej chwili zobaczył tylko jakieś kolorowe plamy i mnóstwo twarzy, ale zanim zdążył się rozejrzeć, on, Hermiona i Ron zostali otoczeni ciasnym kręgiem ludzi, którzy obejmowali ich, klepali po plecach, targali im włosy, ściskali dłonie, a musiało tam być ze 20 osób. Powitano ich tak, jakby właśnie zwyciężyli w finale Pucharu Quidditcha. No dobra, dobra, wystarczy, uspokójcie się, zawołał Neville, a kiedy tłum się cofnął, Harry mógł wreszcie zobaczyć, gdzie się znalazł. Nie przypominał sobie, by kiedykolwiek był w tym pomieszczeniu. Było wielkie, przywodziło na myśl wnętrze olbrzymiego domu na drzewie albo jakąś gigantyczną kabinę okrętową. Z sufitu i z galerii, która biegła wokół wyłożonych ciemną boazerią ścian, zwisały różnokolorowe hamaki. Okien nie było, a ściany obwieszono gobelinami w żywych barwach. Harry zobaczył złotego lwa Gryffindoru wyhaftowanego na szkarłatnym tle, czarnego borsuka Hufflepuffu na żółtym tle i brązowego orła Ravenclawu na tle niebieskim. Brakowało srebrno-zielonego godła Slytherinu. Były tam również napęczniałe od książek biblioteczki, kilka mioteł opartych o ścianę, a w rogu wielkie radio w drewnianej obudowie. Gdzie my jesteśmy? Jak to gdzie? Oczywiście w pokoju życzeń, odpowiedział Neville. Trochę się powiększył, co? Karołowie mnie gonili. Wiedziałem, że to moja jedyna szansa, żeby się przed nimi ukryć. Udało mi się otworzyć drzwi i oto co zobaczyłem. No, jak się tu po raz pierwszy znalazłem, był o wiele mniejszy. Wisiał tylko jeden hamak i tylko herb Gryffindoru. Ale później zaczęło przybywać coraz więcej członków GD, więc coraz bardziej się powiększał. A karołowie nie mogą tu wejść? Zapytał Harry, rozglądając się w poszukiwaniu drzwi. Nie, odrzekł Simius Finnegan, którego Harry dopiero teraz poznał po głosie, bo miał tak posiniaczoną i opuchniętą twarz. To idealna kryjówka. Dopóki w środku jest przynajmniej jedno z nas, nie mogą nas nakryć. Drzwi się nie otworzą. To wszystko zasługa Neville'a. On naprawdę rozumie ten pokój. Tu jest super. Można sobie zażyczyć wszystkiego. Na przykład nie chcę, żeby mogli tu wejść zwolennicy karołów. I nie ma sprawy. Załatwione. Trzeba tylko wypowiedzieć życzenie dokładnie, żeby nikomu nie dało się obejść tych zabezpieczeń. No Neville jest wielki. Ale daj spokój, to przecież nie było takie trudne, powiedział Neville. Siedziałem tu już z półtora dnia i byłem wściekle głodny. Pomyślałem, że bardzo bym chciał coś zjeść. No i otworzyło się wejście do tego tunelu, który prowadzi do Świńskiego Łba. Poszedłem nim i spotkałem Aberforta. Dostarcza nam żarcie, bo z jakichś nieznanych powodów pokój nie spełnia życzeń dotyczących jedzenia. No jasne, przecież jedzenie jest jednym z pięciu wyjątków od prawa Gampa dotyczącego elementarnej transmutacji, oznajmił Ron ku ogólnemu zdziwieniu. No więc ukrywamy się tutaj od blisko 2 tygodni, powiedział Simius, i za każdym razem, gdy przychodzi ktoś nowy, mamy nowy hamak. I pojawiła się całkiem fajna łazienka. Jak zaczęły napływać dziewczyny, to pomyślały, że jednak dobrze będzie się umyć, skończyła za niego Lavender Brown, którą Harry dopiero teraz zauważył. Rozejrzał się uważniej, rozpoznając wiele znajomych twarzy. Były tu obie bliźniaczki Patil, byli Terry Booth, Ernie Macmillan, Anthony Goldstein i Michael Corner. Ale mów, co się z tobą działo, odezwał się Ernie. Tyle krążyło pogłosek, staraliśmy się śledzić twoje kroki przez Potterwartę, wskazał na radio. No bo chyba nie włamaliście się do Gringota, co? Zrobili to, zawołał Neville. Zrobili i uciekli na smoku. Naprawdę! Rozległy się oklaski i okrzyki podziwu. Ron skłonił się nisko. A czego tam szukaliście? Zapytał niecierpliwie Simius. Ale zanim którekolwiek z nich zdążyło coś na to odpowiedzieć, Harry poczuł straszliwy, piekący ból, przeszywający mu czoło. Kiedy odwrócił się szybko plecami od zdumionych i uradowanych twarzy, pokój życzeń zniknął. Stał teraz w zrujnowanej kamiennej chacie. U jego stóp ziała dziura w przegniłych deskach podłogi, obok niej leżała otwarta i pusta złota szkatułka, a wrzask wściekłości Voldemorta wibrował mu w głowie. Z największym trudem wydobył się z otchłani świadomości Voldemorta i powrócił do pokoju życzeń, chwiejąc się i oblewając potem. Podtrzymywał go Ron. — Harry, co ci jest? — zapytał Neville. — Chcesz usiąść? Pewnie jesteś bardzo zmęczony. — Nie, nie — odparł Harry. Spojrzał na Rona i Hermionę, próbując przekazać im bez słów wiadomość, że Lord Voldemort właśnie odkrył stratę kolejnego Horcruxa. Czas mijał szybko. Jeśli Voldemort zechce teraz odwiedzić Hogwart, stracą swoją jedyną szansę. Do roboty, powiedział i po ich minach poznał, że go zrozumieli. No to co robimy, Harry? Zapytał Simius. Jaki jest plan? Plan? Powtórzył Harry, walcząc ze sobą, by ponownie nie poddać się wściekłości Voldemorta i z bólem rozsadzającym mu czoło. Słuchajcie, jest coś, co my, Ron, Hermiona i ja, musimy tu zrobić, a potem wynosimy się stąd. Nikt się nie roześmiał. Tym razem nie było aplauzu. Neville wyglądał na zmieszanego. Co to znaczy wynosimy się stąd? Nie wróciliśmy tu, żeby z wami zostać, odrzekł Harry, pocierając sobie bliznę, by złagodzić ból. Musimy zrobić coś bardzo ważnego. Ale co? Ja nie mogę wam powiedzieć. Rozległy się pomruki zawodu. Neville zmarszczył brwi. Dlaczego nie możesz? To ma coś wspólnego z walką z sam wiesz kim, tak? No, tak. No więc ci pomożemy. Inni członkowie gwardii Dumbledora potakiwali. Jedni entuzjastycznie, inni z powagą. Kilku wstało, by zademonstrować swoją natychmiastową gotowość do akcji. Nie rozumiecie, powtórzył Harry. Nie możemy wam powiedzieć. Musimy zrobić to sami. Ale dlaczego? Zapytał Neville. Bo zaczął, czując, jak czas upływa i pragnąc jak najszybciej wyruszyć na poszukiwanie brakującego Horcruxa, albo przynajmniej podyskutować na osobności z Ronem i Hermioną, gdzie zacząć poszukiwanie. Nie mógł zebrać myśli, blizna nadal mu doskwierała. Bo Dumbledore pozostawił nam trojgu pewne zadanie do wykonania i nie możemy powiedzieć, co to... To znaczy, chciał, żebyśmy tylko my to zrobili. Jesteśmy jego gwardią, powiedział Neville. Gwardią Dumbledora. Trzymaliśmy się wszyscy razem. Działaliśmy razem. Kiedy wy byliście... To na pewno nie był piknik, stary, przerwał mu Ron. No tego nie powiedziałem, ale nie rozumiem, dlaczego nie możecie nam zaufać. Każdy z nas walczył i znalazł się w tym pokoju dlatego, że ścigali go karołowie. Każdy udowodnił, że jest wierny Dumbledorowi, wierny tobie, Harry. Zrozum, zaczął Harry, nie wiedząc, co właściwie chce powiedzieć, ale przestało to mieć znaczenie, bo za jego plecami otworzyły się drzwi do tunelu. Dostaliśmy twoją wiadomość, Neville. Cześć, dzielna trójko, spodziewałem się, że tu będziecie. Wpadli Luna i Dean. Simius wydał okrzyk radości i podbiegł, by uściskać swojego największego przyjaciela. Czołem wszystkim! Zawołała Luna. Och, jak dobrze tu znowu być! Luna, zapytał Harry, co ty tutaj robisz? Skąd? Zawiadomiłem ją, powiedział Neville, pokazując fałszywy galeon. Obiecałem jej i Ginny, że jak się tu pojawicie, dam im znać. Wszyscy myśleliśmy, że jak wrócicie, to zacznie się rewolucja, że obalimy panowanie Snape'a i karołów. To chyba przecież oczywiste, powiedziała Luna. Prawda, Harry? Zbuntujemy się i wywalimy ich z Hogwartu, tak? Słuchajcie, Harry poczuł, że narasta w nim panika. Bardzo mi przykro, ale nie po to tu wróciliśmy. Mamy tu coś do zrobienia. A potem chcecie nas zostawić w tym gnoju? Zapytał Michael Corner. Nie, nie, zawołał Ron. Z tego, co robimy, skorzystają wszyscy. Tu chodzi o pozbycie się raz na zawsze, sami wiecie kogo. No więc dlaczego nie chcecie, żebyśmy wam pomogli? Zapytał gniewnie Neville. Chcemy wziąć udział w tej walce.
Harry odwrócił się, bo za plecami usłyszał jakiś hałas. Serce w nim zamarło, bo teraz przez dziurę w ścianie przełaziła Ginny, a zaraz za nią pojawili się Fred, George i Lee Jordan. Ginny obdarzyła go promiennym uśmiechem. Już zapomniał, a może nigdy w pełni nie docenił, jak jest piękna, ale na pewno jeszcze nigdy jej widok nie sprawił mu takiego bólu.
Aberforth zaczyna trochę smęcić, powiedział Fred, podnosząc rękę w odpowiedzi na powitalne okrzyki. Chce się zdrzemnąć, a jego bar zamienił się w dworzec kolejowy.
Haremu szczęka opadła. Tuż za Lee Jordanem z dziury wyszła jego dawna dziewczyna, Cho Chang. Uśmiechnęła się do niego. Dostałam wiadomość, powiedziała, pokazując swój fałszywy galeon i podeszła, by usiąść obok Michaela Cornera.
Harry, więc jaki jest plan? Zapytał George.
Nie ma żadnego planu, odrzekł Harry, wciąż wytrącony z równowagi nagłym pojawieniem się tylu ludzi i oszołomiony bólem, który przeszywał mu czoło.
To co, będziemy improwizować, tak? To mi najbardziej odpowiada, ucieszył się Fred.
Musisz to powstrzymać, powiedział Harry do Neville'a. Po co ich tutaj wszystkich ściągnąłeś? To jest chore.
To co, będziemy walczyć?
Odezwał się Dean, wyciągając swój fałszywy galeon.
Dostałem wiadomość, że Harry wrócił i ruszamy do boju. Tylko potrzebna mi będzie różdżka.
Nie masz różdżki? Zdumiał się Simius. Ron zwrócił się nagle do Harry'ego.
Dlaczego nie mogą nam pomóc?
Co?
Mogą nam pomóc!
Ściszył głos, tak że słyszała ich tylko stojąca między nimi Hermiona. Nie wiemy, gdzie ten Horcrux jest. Musimy go szybko znaleźć. Nie musimy im mówić, że chodzi o Horcruxa.
Harry spojrzał na Hermionę.
Myślę, że Ron ma rację, powiedziała. Nie wiemy nawet, czego szukamy. Potrzebujemy ich.
A kiedy Harry nadal nie wyglądał na przekonanego, dodała:
Harry, naprawdę nie musisz robić wszystkiego sam.
Harry myślał gorączkowo, a blizna wciąż go piekła. Czuł się tak, jakby za chwilę miała mu pęknąć głowa.
Dumbledore ostrzegł go, aby nie mówił o horcruxach nikomu poza Hermioną i Ronem. Sekrety, tajemnice, kłamstwa, na tym obaj się wychowaliśmy, a Albius miał to we krwi.
Czyżby sam zamieniał się w Dumbledora, zazdrośnie strzegąc swoich tajemnic, bojąc się komukolwiek zaufać? Ale Dumbledore zaufał Snape'owi. Czym to się skończyło? Morderstwem na szczycie najwyższej wieży.
Dobrze, dobrze, powiedział cicho do Rona i Hermiony. Słuchajcie, zawołał do wszystkich.
Zaległa cisza. Fred i George, którzy opowiadali jakieś dowcipy swoim sąsiadom, zamilkli. Wszystkie oczy były w nim utkwione, wszyscy czekali w napięciu, co powie Harry Potter.
Jest coś, co musimy odnaleźć. Coś, co... co pomoże nam obalić sami wiecie kogo. To coś jest tutaj w Hogwarcie, ale nie wiemy gdzie. To mogło kiedyś należeć do Roweny Ravenclaw. Czy ktoś może słyszał o czymś takim? Może komuś wpadł kiedyś w oko jakiś przedmiot ozdobiony orłem?
Spojrzał z nadzieją na grupkę krukonów, na Padmę, Michaela, Terego i Cho, ale odpowiedziała mu Luna, która przysiadła na poręczy fotela Ginny.
No przecież jest jej zaginiony diadem. Mówiłam wam o nim, nie pamiętasz, Harry? Zaginiony diadem Ravenclaw. Tatuś próbuje go odtworzyć.
Tak, Luna, tak, powiedział Michael Corner, patrząc wymownie w sufit. Ale zaginiony diadem zaginął. W tym rzecz.
Kiedy zaginął? Zapytał Harry.
Mówią, że przed wiekami, odpowiedziała Cho, a Harry poczuł gorycz zawodu.
Profesor Flitwick twierdzi, że diadem zniknął razem z samą Ravenclaw. Wielu go szukało, ale spojrzała na innych krukonów. Nikt nie znalazł nawet śladu po nim, prawda?
Pokręcili głowami.
Przepraszam, ale co to jest diadem? Zapytał Ron.
To taki rodzaj korony, odrzekł Terry Booth.
Diadem Ravenclaw miał podobno magiczne właściwości. Pogłębiał mądrość tego, kto go nosił.
Tak, filtry gnębi wtrysków, które tatuś i nikt z was nigdy niczego takiego nie widział? Przerwał jej Harry.
Wszyscy ponownie pokręcili głowami.
Harry spojrzał na Rona i Hermionę, odnajdując w ich oczach to samo rozczarowanie, które sam poczuł. Przedmiot, który zaginął tak dawno i najwyraźniej bez śladu, nie wydawał się dobrym kandydatem na ukrytego w zamku Horcruxa. Ale zanim zdążył sformułować następne pytanie, odezwała się znowu Cho.
Jeśli chcesz zobaczyć, jak ten diadem wyglądał, mogę cię zaprowadzić do naszego wspólnego pokoju i pokazać ci posąg Ravenclaw. Ma go na głowie!
Blizna Harego znowu gwałtownie dała o sobie znać. Przez chwilę pokój życzeń rozpłynął się, a zamiast niego zobaczył przed sobą ciemną ziemię i poczuł węża owiniętego wokół swoich ramion. Voldemort znowu gdzieś leciał. Nie wiadomo, czy do podziemnego jeziora, czy do zamku, ale w obu wypadkach czasu pozostało niewiele.
On już leci,
powiedział cicho do Rona i Hermiony, a potem spojrzał na Cho i znowu na nich.
Słuchajcie, wiem, że to żadna wskazówka, ale zamierzam tam pójść i obejrzeć ten posąg. Będę przynajmniej wiedział, jak ten diadem może wyglądać. Zaczekajcie tu na mnie i pilnujcie dobrze tego, no wiecie, drugiego.
Cho wstała, ale Ginny szybko powiedziała.
Nie, Luna zaprowadzi Harego. Dobrze, Luna?
O, tak, bardzo chętnie, odpowiedziała uradowana Luna, a Cho usiadła z powrotem z zawiedzioną miną.
Jak się stąd wychodzi? Zapytał Harry Neville'a.
Tędy!
Poprowadził Harego i Lunę w róg pokoju, gdzie mały kredens otworzył się, ukazując strome schody. Codziennie wychodzą gdzie indziej, więc na pewno ich nie znajdą. Kłopot w tym, że nigdy nie wiadomo, gdzie się wyjdzie. Bądź ostrożny, Harry. Przez całą noc patrolują korytarze.
Nie ma problemu. Zaraz wrócimy.
Wspiął się za Luną po schodach. Były długie, oświetlone pochodniami i niespodziewanie zakręcały w różnych miejscach. Na samym końcu napotkali mur.
Właś pod to, powiedział Harry, wyciągając pelerynę niewidkę. Pchnął lekko ścianę.
Rozstąpiła się pod jego dotknięciem i prześliznęli się na zewnątrz. Zerknął przez ramię i zobaczył, że ściana natychmiast wróciła na swoje miejsce. Stali w jakimś ciemnym korytarzu. Pociągnął Lunę w cień, pogrzebał w woreczku zawieszonym na szyi i wyjął mapę Huncwotów. Trzymając ją tuż przed nosem, odnalazł wreszcie kropki oznaczające siebie i Lunę.
Jesteśmy na 5. piętrze,
wyszeptał, obserwując na mapie Filcha, który oddalał się korytarzem.
Chodź tędy!
Ruszyli, skradając się na czubkach palców. Harry już wiele razy krążył nocą po zamku, ale jeszcze nigdy serce nie biło mu tak mocno, bo jeszcze nigdy tyle nie zależało od tego, czy ktoś ich nie nakryje. Przechodzili przez prostokąty księżycowego światła, mijali zbroje, których hełmy skrzypiały na odgłos ich lekkich kroków, wychodzili ostrożnie zza rogów korytarzy, nie wiedząc, czy ktoś tam się nie czai. Kiedy tylko pozwalało na to oświetlenie, sprawdzali na mapie Huncwotów, gdzie są. Dwukrotnie pozwolili przejść obok duchom, nie zwracając na siebie uwagi. Harry spodziewał się, że każdej chwili mogą napotkać jakąś przeszkodę. Najbardziej obawiał się Irytka, więc wciąż nasłuchiwał tak charakterystycznych dla niego odgłosów.
Tędy, Harry!
Szepnęła Luna, łapiąc go za rękaw i ciągnąc w stronę wąskich, spiralnych schodów. Wspięli się po nich na samą górę. Harry jeszcze nigdy tu nie był. Kręte schody kończyły się starymi drewnianymi drzwiami, w których nie było klamki ani dziurki od klucza, tylko brązowa kołatka w kształcie orła. Luna wyciągnęła spod peleryny bladą rękę, która wyglądała dziwacznie, zawieszona w powietrzu, niepołączona z ramieniem. Zastukała raz kołatką, a w głuchej ciszy ten dźwięk zabrzmiał w uszach Harego jak wystrzał armatni. Dziób orła natychmiast się otworzył, ale zamiast krzyku ptaka, łagodny, melodyjny głos zapytał, co było pierwsze, feniks czy płomień?
Ha, jak myślisz, Harry? Spytała Luna. No co, nie macie po prostu hasła? No nie, trzeba odpowiedzieć na pytanie. No a jeśli da się błędną odpowiedź, to trzeba czekać, aż pojawi się ktoś, kto zna prawidłową. W ten sposób czegoś się uczysz, rozumiesz?
No tak, ale problem w tym, że nie możemy na nikogo czekać.
Ach, rozumiem, powiedziała z powagą Luna. No więc myślę, że odpowiedź brzmi, koło nie ma początku.
Gratuluję rozsądku, odrzekł melodyjny głos i drzwi otworzyły się. Pokój wspólny Krukonów był obszernym, okrągłym pomieszczeniem, większym od wszystkich pokojów, które Harry widział w Hogwarcie. Wdzięcznie sklepione łukowe okna przedzielały ściany obwieszone niebiesko-brązowymi jedwabnymi tkaninami. Za dnia Krukoni musieli mieć stąd wspaniały widok na otaczające zamek góry. Na kopulastym sklepieniu namalowane były gwiazdy, które widniały również na granatowym dywanie pokrywającym podłogę. Były tam stoliki, fotele, biblioteczki, a w niszy naprzeciw drzwi stał wysoki posąg z białego marmuru. Harry rozpoznał Rowenę Ravenclaw, bo widział już jej popiersie w domu Luny. Obok niszy były drzwi, które, jak podejrzewał, prowadziły do dormitoriów na górze. Podszedł do posągu. Marmurowa postać zdawała się spoglądać na niego z lekkim, zagadkowym uśmiechem na twarzy. Była piękna, ale trochę onieśmielała. Na głowie wyrzeźbiono w marmurze delikatny diadem. Był podobny do tego, który miała na głowie Fleur podczas swojego ślubu. Wyryte były na nim jakieś słowa. Wyszedł spod peleryny niewidki i wspiął się na cokół posągu, by je odczytać. Kto ma olej w głowie, temu dość posłowie. Dość by cię złapać, głupcze! Zagdakał za nim czyjś głos. Obrócił się gwałtownie, ześliznął z cokołu i wylądował na podłodze. Nad nim stała wysoka postać Alecto Carrow, ale gdy tylko uniósł różdżkę, przyłożyła gruby paluch do wypalonej na przedramieniu czaszki, z ust której wysuwał się wąż.